Witamy serdecznie naszych słuchaczy w audycji Cisza w Eterze. Dzisiaj w pierwszej godzinie audycji rozmawiamy z profesorem Ryszardem Lauterbachem, prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Rozmawiamy nie bez powodu, ponieważ chcemy dzisiaj przybliżyć wam, drodzy słuchacze, rzeczywistość dzieci, rodziców i służby zdrowia w przypadku, kiedy dziecko rodzi się przedwcześnie. Zwłaszcza teraz, w ostatnich miesiącach, kiedy na tę rzeczywistość wpłynęła bardzo mocno pandemia koronawirusa. Zanim jednak przejdziemy do samych zmian, jakie pandemia wprowadziła w funkcjonowaniu tego typu oddziałów, chciałabym zacząć tę część rozmowy od bardzo ważnej kwestii. Mówiliśmy dużo na temat tego, jak wygląda funkcjonowanie samego dziecka, ale już w naszej rozmowie przed przerwą pojawiła się też postać matki i kontaktu dziecka z matką. Jak ważny dla noworodka, zwłaszcza dla wcześniaka, jest ważny ten kontakt z matką? Czy odłączenie go od matki na dłuższy czas może zaszkodzić dziecku?
Trochę odpowiedziałem częściowo w tej części programu. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że ta rola matki, obecność matki w czasie tych pierwszych tygodni życia, miesięcy życia, była już doceniana w XIX wieku. Taki poeta William Ross powiedział wtedy coś takiego, że ręka, która porusza kołyską, rządzi światem. To jest takie piękne przesłanie i podkreśla rolę matki w takim wychowywaniu i byciu przy dziecku, czego często niestety społeczeństwa nowoczesne nie doceniają i odsuwają matkę, wymuszając na niej różne aktywności, które nie mają nic wspólnego z opieką nad dzieckiem. No ale to są takie moje dywagacje. Natomiast no cóż mogę powiedzieć, dam przykład małego wcześniaka, który urodził się wiele lat temu, ważył 610 gramów. Był w ciężkim stanie, był wentylowany przez wiele tygodni respiratorem, miał ciężkie zapalenie jelit. Rodzice, mama przychodziła do niego i siadała do niej, bo to była dziewczynka, siadała przy inkubatorze i czytała książeczkę. Po dwóch tygodniach podszedłem do niej, bo widziałem, że czyta cały czas Kubusia Puchatka i zaproponowałem, żeby coś zmieniła, bo w końcu po dwóch tygodniach można się znudzić Kubusiem Puchatkiem bez przerwy. Ten sam Kubuś Puchatek, Tygrysek, Królik i tak dalej, i tak dalej. I ona rzeczywiście zareagowała natychmiast, zmieniła książeczkę i nam regularnie zmieniała te książeczki. A w tej chwili ta dziewczynka ma kilkanaście lat, ma piękne imię, Wiktoria, co jest takim symbolem jej zwycięstwa nad tym wszystkim, co ją na początku spotykało. Patrzę teraz na pięknego smoka wawelskiego, którego mi namalowała wiele lat temu techniką manga. Po raz pierwszy się dowiedziałem, że taka technika istnieje, nie wiedziałem o tym. A teraz piszę książki. W wieku kilkunastu lat jest tak zdolną, tak niezwykle wrażliwą i percepującą ten świat zupełnie inaczej, no, że człowiek się wzrusza, słuchając tego wszystkiego. I to jest dowód na to, że tym niedowiarkom, którzy twierdzą, że my tutaj no niestety przyczyniamy się do różnych dziwnych rzeczy, udowadniamy, że każdy ma olbrzymi potencjał i jeżeli tylko odpowiednio się ten potencjał wykorzysta, da mu się maksymalną możliwość przeżycia tych pierwszych tygodni, miesięcy, to potem, jeżeli ten potencjał jest duży, rozwija się z niego fantastyczna osoba. Zresztą, co tu dużo mówić, mamy tyle przykładów z historii, gdzie dzieci urodzone przedwcześnie stawały się potem znakomitymi artystami, uczonymi, politykami, wodzami. No przecież słynny Napoleon Bonaparte był wcześniakiem, a jego przepiękna sentencja, bardzo aktualna, którą sobie pozwolę zacytować, że to jest taka bardzo znana jego sentencja, że głupota nie przeszkadza tylko w polityce, jest niezwykle trafna i pokazuje, jak inteligentnym i świetnie działającym wcześniakiem był. Wtedy, kiedy jeszcze możliwości opieki nad wcześniakiem były zupełnie inne, zupełnie ograniczone. Kolejni to przecież Victor Hugo, Mark Twain, Rockefeller, nawet Churchill był wcześniakiem, jak się okazuje. No i oczywiście geniusz XX wieku, Albert Einstein. Także wcześniactwo jest pewną potencją. Ja zresztą często pozwalam sobie na taką dygresję, że wcześniak rodzi się po to wcześnie, że ma tyle do zaoferowania światu, że musi to załatwić trochę wcześniej, musi przyjść na ten świat nieco wcześniej. No, wolałbym, żeby nie przychodzili za wcześnie i nie rodzili się mając 800-700 gramów. Niemniej jednak no, są takie przypadki, są takie sytuacje, kiedy nie da się nic uczynić, aby można było dojrzewać w łonie matki w sposób najbardziej optymalny i wtedy my już musimy stanąć na straży i pomóc w dalszych, pierwszych krokach już na własnym rachunku.
No właśnie, z jakimi najskrajniejszymi przypadkami spotkał się pan profesor w swojej karierze i jak długo matka pozostawała odizolowana od swojego dziecka?
Znaczy, przed okresem pandemii nie mówiliśmy, nie było słowa izolacja, nie istniało słowo. Takie w 1991 roku, jak zacząłem tak powiem, dowodzić tym oddziałem, to otworzyliśmy te oddziały dla rodziców. Były duże dyskusje z przedstawicielami sanepidu, ale zawsze się podpierałem wtedy mediami i mówię, pokazywałem, jak ważny jest kontakt matki z dzieckiem już w latach na początku lat 90. Także potem taki kontakt był praktycznie nieograniczony. Często w oddziale rodzice siedzieli przy każdym inkubatorze, przy każdym łóżeczku. I to nie ograniczaliśmy tego czasu pobytu. To wszystko było zależne od ich woli i ewentualnie od naszych jakichś zabiegów, które musieliśmy wykonać u danego dziecka. Także to brzydkie słowo izolacja pojawiło się w marcu. Dopiero w marcu, kiedy no, przerażeni pandemią, przerażeni możliwością przeniesienia zakażenia przede wszystkim może nie nawet do tych maleństw, bo one były zabezpieczone inkubatorami i naszą taką troską, a poza tym znajomością przepisów zachowania aseptyki. Natomiast baliśmy się, że rodzice chorując w sposób bezobjawowy mogą spowodować zarażenie personelu. A to już mogło być bardzo groźne dla nas, dla zachowania ciągłości opieki nad tymi dziećmi. Dlatego na chwilę, na początku tej strasznej pandemii odizolowaliśmy na ten krótki okres czasu. Krótki mówię, bo już zaczęliśmy to zmieniać w połowie maja. W połowie maja w oddziale naszym już można było na krótki okres czasu, kilka razy w tygodniu, znaleźć się przy swoim maleństwie. Nie mówiąc już o takich sytuacjach, że jeżeli wypisywaliśmy dziecko do domu po długiej hospitalizacji i musieliśmy nauczyć rodziców, jak postępować z tym dzieckiem w domu, to były specjalny czas dla tych rodziców, którzy przychodzili, było specjalne miejsce odizolowane od reszty oddziałów, gdzie uczyli się wszystkich niezbędnych czynności, które potem musieli podejmować sami w domu. Również w tych tragicznych czasem sytuacjach, kiedy dziecko odchodziło, też nie ograniczaliśmy tutaj żadnych odwiedzin i czasu pobytu z maleństwem, tak żeby rodzice mogli się pożegnać z nim. Staram się teraz oczywiście rozszerzać i czas, wydłużać czas tych odwiedzin, rozszerzać też ilość godzin dostępnych dla rodziców do odwiedzin w ciągu tygodnia. Także już te odwiedziny w tej chwili trwają kilka razy w tygodniu, po 45 minut, po godzinie, więc już jakoś to wszystko zaczyna funkcjonować troszkę lepiej oczywiście. Natomiast no nie możemy jeszcze wrócić do takiej sytuacji, jak była przed pandemią, bo boimy się ciągle możliwości rozszerzenia się infekcji na personel i ograniczenia potem możliwości funkcjonowania oddziału wynikającą przede wszystkim z braku personelu. Mm-hmm. To jest dla nas trudne, ale muszę powiedzieć, że odkąd wprowadziliśmy te takie schematy odwiedzin, zawsze dbamy oczywiście, żeby każdy rodzic dostawał zestaw, czyli jednorazowy taki fartuch, maskę, rękawiczki i żeby w ten sposób mógł przebywać w oddziale. Natomiast nie możemy dopuścić do tego, żeby w oddziale, jeżeli mamy tam 16, 15 w jednym oddziale intensywnie leczonych dzieci, było tyle samo rodziców, bo to wtedy już sytuacja epidemiologiczna mogłaby być naprawdę groźna w tym okresie pandemii, a dawniej tak było. A czasem było i tak, że oprócz mamy był jeszcze tata, a często był dziadek. Nie mówiąc już o tym, że od wielu lat otwarliśmy oddziały dla rodzeństwa. Braciszkowie czy siostrzyczki przychodziły do tego maleństwa i przeżywały to w sposób taki specjalny rzeczywiście, rysując, malując, rozmawiając z rodzicami w domu o tym dziecku. Potem jak przychodziło do domu, to nie stanowiło konkurencji, ale stanowiło braciszka, siostrzyczkę, którą się trzeba było szczególnie opiekować w domu. Mhm. Teraz jest kłopot.
A czy ze względu na pandemię koronawirusa śmiertelność noworodków urodzonych przedwcześnie wzrosła, czy tutaj nie mówimy o tego typu problemach?
Tutaj na szczęście, przynajmniej na razie, tak z tego naszego kilkumiesięcznego oglądu, możemy powiedzieć, że noworodki nie chorują ciężko na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. I również ten wirus nie jest powodem występowania porodów przedwczesnych. Nie zwiększa ryzyka porodu przedwczesnego. To są opracowania na dużych materiałach i na początku wydawało się, że jak każda infekcja może to stymulować poród przedwczesny, to w tej chwili z naszej obserwacji wynika, że takiej zależności nie ma. Co więcej, czasem matka COVID dodatnia w 27, 8 tygodniu ciąży przestaje być COVID dodatnia w 32 i rodzi donoszonego zdrowego noworodka. Takie sytuacje też są i to nas troszkę uspokaja.
Tak teraz przyszło mi do głowy, słuchając pana profesora, że Wydaje mi się, że warto zapytać jeszcze o jedną ważną kwestię. Chodzi mi o wyzwania na przyszłość związane z opieką nad wcześniakami. Myślę, że oczywiście i wieloletnie doświadczenie pana profesora, ale też i ostatnie doświadczenia związane z epidemią koronawirusa, z utrudnioną sytuacją i z napiętą sytuacją w służbie zdrowia, pewnie też uwypuklają jeszcze mechanizmy, jeszcze kwestie, które należałoby poprawić, jeśli chodzi o opiekę nad wcześniakami. Czego jeszcze brakuje w tym systemie? Czy może są też rzeczy, o które szczególnie państwo właśnie zajmujący się opieką nad wcześniakami, tą dziedziną medycyny, szczególnie zabiegacie, walczycie, jeszcze trzeba na jakimś polu szczególnie zadziałać i zawalczyć?
Na pewno bardzo ważną częścią oddziału jest nowoczesny sprzęt. Tego sprzętu mamy w tej chwili zupełnie niezłą ilość, aczkolwiek coraz nowsze możliwości pojawiają się i chcielibyśmy z tych możliwości korzystać. Staramy się być jak najmniej inwazyjni dla tych dzieci i to, co wiele lat temu na początku 2002-2003 roku wprowadzaliśmy w Krakowie po raz pierwszy, gdzie nieinwazyjną wentylację, która nie wymaga intubacji, wprowadzaliśmy od pierwszej minuty po urodzeniu, to ten kierunek należy tu w tej chwili pielęgnować i podtrzymywać. Tam jak najmniejsza inwazyjność w działaniach wobec tego najmalutkiego pacjenta. To jest pierwsza sprawa. Kolejną sprawą jest doskonalenie na pewno procesu odżywiania pozajelitowego. Jesteśmy tu zdecydowanie już do przodu. Wiele lat temu, jak urodziły się kieleckie pięcioraczki w naszym oddziale, które teraz są niesamowite zupełnie, można je oglądać na blogu, mają w tej chwili 12 lat, to wprowadzaliśmy tutaj po raz pierwszy w Polsce żywienie, dożywienia pozajelitowego kwasy omega-3. Kwasy, które są niezwykle ważne w syntezie ośrodkowego układu nerwowego, mózgu, siatkówki. Robiliśmy to wtedy zupełnie samodzielnie i bez żadnych przykładów z innych stron. Teraz to już jest podstawa i w ogóle nikt nie dyskutuje, że takie emulsje tłuszczowe zawierające kwasy omega-3 powinny być podawane noworodkom urodzonym przedwcześnie, bo przecież doskonale wiemy, że największy transport przez łożysko właśnie kwasów tych omega-3 zachodzi w trzecim trymestrze ciąży, a więc wtedy, kiedy najczęściej wcześniak opuszcza parę tygodni tego trymestru i nie dostaje tych odpowiednich porcji. I wiele innych takich dodatkowych jeszcze rzeczy, które modyfikujemy w tym procesie żywienia, również w procesie żywienia dojelitowego. Ważne jest też, abyśmy może zwiększyli powierzchnię oddziałów intensywnej terapii, tak żeby stworzyć większy komfort dla rodziców, ale również i dla pacjentów, i dla nas w opiece nad tymi najmniejszymi noworodkami, bo czasem, tak jak wspominałem, kiedy przy 16 inkubatorach było 16 osób dorosłych i jeszcze personel pielęgniarski, od czasu do czasu jeszcze dwójka lekarzy, to na takim oddziale był rzeczywiście ścisk i tłok. Oczywiście wzorem docelowym takim jest tak zwana intensywna, rodzinna intensywna terapia, gdzie odrębny pokój, w którym jest cały sprzęt do intensywnej terapii i w którym również mogą przebywać rodzice tylko tego pacjenta. To jest marzenie na razie w naszym kraju trudne do spełnienia, ale myślę, że jeżeli będziemy bardzo tacy będziemy zawzięci w działaniu i dążeniu do tego systemu, to może uda nam się coś takiego też tutaj zorganizować, przynajmniej w części oddziałów neonatologicznych. Marzy mi się jeszcze taka sytuacja, żeby właśnie rodzice mogli przebywać z tym swoim maleństwem przez długi okres czasu i nie opuszczać go, właśnie zamieszkując z nim jakby przez te wiele, wiele godzin w tym jednym małym pokoju, w którym również będą wszystkie całe zestawy sprzętu do intensywnego monitorowania, tudzież do intensywnego leczenia i również wentylacyjnego. Pod oczywiście opieką odpowiedniego personelu, dobrze wykształconego. Muszę powiedzieć, że ja bardzo się cieszę, że są takie sympatyczne reakcje ze strony młodych położnych, młodych pielęgniarek, z którymi mam okazję się spotykać na wykładach i przedstawiać im różne aspekty związane z opieką nad noworodkiem, tym również takim intensywnym. I zauważyłem, że od pewnego czasu mamy zupełnie wystarczającą ilość pielęgniarek, które do nas trafiają. Te kilkanaście ostatnich lat zupełnie się zmieniło. Pamiętam przed 30 laty, jeżeli chcieliśmy przyjąć pielęgniarkę i zatrudnić ją w oddziale noworodkowym, to był rzeczywiście duży problem, bo wszyscy chcieli pracować na salach porodowych, tudzież na salach już położnic. Natomiast do noworodków nikt się nie spieszył. W tej chwili na szczęście wydaje mi się, że te nasze możliwości, te nasze szanse, które cały czas rosną i te nasze sukcesy, które jednak stanowią dowód możliwości nowoczesnej neonatologii, zachęcają młode, inteligentne kobiety, ale nie tylko kobiety, do zatrudniania się w oddziałach intensywnej terapii noworodka. Mamy coraz więcej młodych, sympatycznych, inteligentnych i empatycznych osób, a to jest, ta empatia jest tutaj niezbędna i równoważna z inteligencją, z poświęceniem i zdolnościami manualnymi, które u tych małych pacjentów są równie ważne, istotne. No proszę sobie wyobrazić, że żyły, tętniczki tych małych dzieci są nieporównywalne do naczyń, do których trzeba się wkuć u dziecka starszego czy człowieka dorosłego.
I tym pytaniem muszę zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo się cieszę, że pomimo tego, że musieliśmy dotknąć kwestii pandemii koronawirusa i tego, jak ona utrudnia funkcjonowanie rodziców, dzieci i całego zaplecza medycznego na oddziałach, jednak ta rozmowa wydaje mi się, że jest pełna optymizmu i mam nadzieję, że zostawiamy słuchaczy właśnie z takim odczuciem. Bardzo się cieszę z tej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście życzę też wszystkiego najlepszego panu profesorowi, całej służbie medycznej u pana na oddziale. Bardzo dużo tej energii i tego ciepła, które ja usłyszałam w trakcie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że tej radości będzie jeszcze więcej i tego też życzę wszystkim słuchaczom i wszystkim może przedstawicielom służby medycznej, którzy nas słuchali. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja bardzo dziękuję również i dziękuję za te życzenia, które nam są bardzo potrzebne w tych trudnych czasach kompletnego jakiegoś braku organizacji i zasadności postępowania, ale miejmy nadzieję, że to się wszystko zmieni na korzyść.
I ja też mam taką nadzieję. Moim gościem w tej godzinie audycji był profesor Ryszard Lauterbach, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Dziękuję serdecznie.